Jest teraz godzina 8:44. Słuchają Państwo Poranka Wnet w Krakowie, w Warszawie i na www.wnet.fm. A gościem Poranka Wnet jest pan marszałek Marek Jurek, lider Prawicy Rzeczpospolitej.
Dzień dobry panie, dzień dobry
panie marszałku.
Pierwszy raz w pełnowymiarowym Radio Wnet.
Rozmawiamy
Znaczy pierwszy raz fizycznie, bo głosem to rozmawialiśmy na lotnisku. I...
Tak, to prawda, pan marszałek leciał do Brukseli, wtedy jeszcze...
A pan do Wilna.
A ja wleciałem do Wilna, wtedy jeszcze w Brukseli był rząd, a teraz go już nie ma.
No nasi koledzy z NWA, z Nowego Sojuszu Flamandzkiego, postanowili sprzeciwić się w sposób zdecydowany przyjęciu globalnego paktu migracyjnego. Nie tylko Flandria, ale cała Belgia ma ogromny problem z imigracją, może nawet Belgia czy Bruksela bardziej niż sama Flandria, no bo wiemy, co jest w Molenbeek, który jest no, chyba najbardziej znaną muzułmańską dzielnicą w Europie. No, pamiętamy ten zamach z Wielkiego Wtorku, zamach podwójny, bo na lotnisku Zaventem i na jednej z pobliskich wobec Parlamentu Europejskiego stacji metra. Także koledzy zdecydowanie wystąpili przeciwko decyzji premiera Michela o ratyfikacji tej umowy. No i w tej chwili rzeczywiście rządu nie ma. To moim zdaniem jest bardzo ciekawy fakt, bo to pokazuje, że ta fala sprzeciwu wobec tego zapoznania przez Europę liberalną dobra wspólnego, odpowiedzialności za przyszłość, że ona ogarnia całą Europę. Idzie nie tylko ze Szwecji do Włoch, ale po Belgię, Andaluzję, no ostatni wynik Vox, wszędzie.
I nie wiadomo, czym to się skończy, bo nie wiadomo, które ze skrzydeł wypłynie w Europie na tej fali, bo jest bardzo dużo chętnych, bo fala jest rozpoznana, że jest fala niezadowolenia w Europie.
To nie jest żadna zorganizowana reakcja, tylko właśnie naturalna reakcja na nieodpowiedzialność rządzących. Podwójną, dlatego że z jednej strony polityka imigracyjna to jest objaw. Był z nami na spotkaniu wicepremier Jambon, właśnie przewodniczący NWA, ale to 2 lata temu. I on mówił o tym, że był bardzo atakowany w swoim kraju, kiedy powiedział, że wielu uczniów, no oczywiście muzułmańskich, tańczyło z radości po zamachach na Zaventem i w Brukseli. I mówi, no atakowano mnie, ale co ja mam mówić? No może metaforę, której użyłem, metaforę mogę skorygować, ale nie fakt, bo o tym, że manifestowano powszechnie radość, wiem od kuratorów oświaty, od dyrektorów szkół i tak dalej. No więc no problem jest, więc to jest objaw, ale generalnie ta reakcja przede wszystkim dotyczy rezygnacji z suwerennych kompetencji państw i nacisków Unii Europejskiej na to, żeby tych suwerennych kompetencji się zrzekać, no bo to spowodowało kryzys wielowymiarowy, nie tylko imigracyjny, ale również ekonomiczny na południu, a również, no, biorąc pod uwagę Brexit, kryzys we współpracy w Unii, w Europie w ogóle, dlatego że Wielka Brytania, no, cofa historię o kilkadziesiąt lat, rezygnując z tych płaszczyzn współpracy, które bardzo dobrze wcześniej realizowała. No, a między innymi dlatego, że taki nacisk w polityce migracyjnej czy innej jest. No, oczywiście w Europie Środkowej ta reakcja obejmuje również sprzeciw wobec polityki genderowej, ataków na rodzinę. Trybunał Konstytucyjny Bułgarii powiedział, że konwencja genderowa, konwencja stambulska jest nie do pogodzenia z gwarancjami praw rodziny w konstytucji bułgarskiej, więc widzimy, że ta fala idzie przez całą Europę. Trzeba ją widzieć. Polska powinna się w nią wpisać, a nawet jesteśmy powołani do tego, żeby być jednym z krajów, który nadaje ton.
I tu ma pan największe pretensje do Prawa i Sprawiedliwości.
No jeżeli chodzi o praktykę, no to rząd PiS-u, no owszem, jest atakowany przez władze Unii Europejskiej ze względu na tą politykę sądową, z której się zresztą wycofuje, ale jeżeli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej. No tak, słyszymy premiera, który mówi, że popiera armię europejską i przewodniczącemu Verhofstadtowi. No to jest zupełna ekstrema tej nowej Europy. Autor książki Stany Zjednoczone Europy mówi, w kwestii wartości nie ma między nami różnic. Mamy podpisaną przez rząd deklarację rzymską, czyli zapowiedź unifikacji walutowej. Oczywiście, że to nie obejmie Polski jutro, bo myślę, że rząd jest na tyle odpowiedzialny, że przecież nie będzie tego promował, ale nie zabezpiecza interesów Polski na wypadek nieodpowiedzialnej władzy, która pojutrze może to zrobić. Poza tym no, my powinniśmy współpracować z państwami, które nie przyjmują euro. Mamy ratyfikację wspólnie z Platformą Obywatelską, ręka w rękę, umowy CETA, czyli globalizm zupełny, zniesienie handlowych granic Europy, zapowiedź traktatu TTIP i tak dalej, no, mamy bardzo wiele faktów, są wyjątki, oczywiście tutaj wielkie uznanie, dlatego że bardzo się cieszę z tego, że Polska znalazła się wśród krajów, które nie podpisały globalnego paktu imigracyjnego, aczkolwiek już na forum ONZ-u przy ratyfikacji, no nie stanęliśmy obok Stanów Zjednoczonych i Węgier, żeby jasno powiedzieć jeszcze raz przeciw.
Jeśli chodzi o ten pakt stambulski, porozumienie
konwencję stambulską,
konwencję stambulską, to jest, my ją ratyfikowaliśmy.
Ratyfikował ją rząd pani Kopacz, obecny rząd, czy raczej lider większości rządowej zapowiedział, że nie będzie wypowiedzenia tej konwencji stambulskiej, mimo że opinia publiczna była przekonana o tym, że będzie, bo politycy dzisiejszej władzy, będąc w opozycji, no oceniali ją w sposób, no mówili całą prawdę o tym, że to jest autentyczne zagrożenie dla przyszłości edukacji publicznej w Polsce, wychowania i tak dalej, co zresztą widzimy.
A w których punktach tej konwencji jest zagrożenie?
Przede wszystkim 12-14, czyli ta zapowiedź wykorzeniania stereotypów, stereotypowych ról kobiety i mężczyzny i zaangażowania edukacji publicznej w to. No i ja mówię, zawsze podkreślam ten artykuł 4 niedoceniany, który tak mi trochę przypomina, nie wiem, czy pan redaktor czytał Trzech Muszkieterów w dzieciństwie.
Tak.
Tam daje kardynał Richelieu ten glejt, co zrobią osoby, które okażą to pismo, zrobiły to w interesie Francji za moją zgodą. No i oni wtedy Milady de Winter, jego agentkę tam dekapitują i tak dalej. Otóż artykuł 4 konwencji stambulskiej jest bardzo podobny, bo mówi, że żadne działania podjęte w realizacji tej konwencji nie mogą być traktowane jako ograniczenie wolności. Czyli to jest zapowiedź tego, że będą działania przeciwko prawom rodziny, przeciwko wychowaniu, przeciwko kompetencjom państw w dziedzinie edukacji i tak dalej. I wszystko to ma być traktowane jako realizacja postępu, które w żadnym wypadku nie może być traktowane jako zagrożenie wolności.
Konwencje mają taki ciekawie prawnie są, bo właściwie się podpisuje konwencje i czasami z tych podpisanych konwencji niekoniecznie cokolwiek wynika.
No, przede wszystkim one, jak każdy dokument prawny, jest mandatem dla władzy, która chce z niej czynić użytek, więc...
Ale może być władza, która z niej nie czyni użytku i nie ma konsekwencji
żadnych. Natomiast jest to jak mina podłożona, złe prawo jest jak mina podłożona pod gmachem Rzeczypospolitej.
Że ktoś kiedyś będzie mógł z tego skorzystać.
Każdy może wybuchnąć, każdy może dotknąć. No tutaj takim bardzo dobrym przykładem to jest ewolucja, czy raczej zarządzanie ustawodawstwem aborcyjnym we Francji, kiedy w połowie lat 70. Nawiasem mówiąc, w rządzie centroprawicy z radykalnie centroprawicowym premierem, Chiraciem wtedy, pani Wey wprowadzała to prawo, to mówiła, że chodzi o zrównoważenie działalności podziemia, o rozwiązanie sytuacji dramatycznej. Po 20 paru latach, po ćwierć wieku, wycofali pojęcie détresse, czyli ta dramatyczna sytuacja, bo to miało stygmatyzować osoby, które z tego prawa skorzystają, no a niedawno ogłosili, że to jest po prostu dobro. No i to u nas, to co Gazeta Wyborcza zrobiła, ten w wysokich obcasach, ta okładka aborcja jest okej, ten tak zwany aborcyjny Dream Team, to było echo tego, co właśnie ogłosiło Zgromadzenie Narodowe we Francji, że jest okej, że to jest prawo, że w ogóle w tej chwili już takie restrykcyjne i wymierzone w wolność jest twierdzenie, że to jest jakieś rozwiązanie wyjątkowe, bo to jest dobro. I tak właśnie tego typu rzeczy działają. Więc jeżeli myślimy w kategoriach odpowiedzialności za... Znaczy, jeżeli chcemy po prostu przekazać następnym pokoleniom no te wartości, które my otrzymaliśmy i które dla nas były oparciem w walce z komunizmem dla naszego pokolenia, no to musimy to po prostu wypowiedzieć. No tak jak zresztą nie chcą tej konwencji ratyfikować inne państwa Europy Środkowej. Tu trzeba jedno powiedzieć, że Polska, podpisując tą konwencję, była wyjątkiem w państwach Europy Środkowej. Tutaj co pani Kopacz zrobiła, moim zdaniem, w ramach kampanii Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej, to był absolutny wyjątek w Europie Środkowej. Inne kraje Europy Środkowej w tamtym czasie tej konwencji nie ratyfikowały. W tej chwili niektóre do tego nakłoniono, a ciągle większość jej nie ratyfikowała. Mówię, wręcz Trybunał Konstytucyjny Bułgarii powiedział, że nie wolno jej ratyfikować.
A co pan sądzi o takich zdarzeniach jak COP24?
No, prestiżowo to wszyscy się zgadzają, że to duży sukces Polski, że w ramach tego, tej globalnej polityki ekologicznej pokazaliśmy, że jesteśmy obecni w tych działaniach. Myślę też, że...
Ale meritum.
Polityka władz dzisiaj no, jest taką strategią ułagodzenia tej polityki, która, no ta polityka klimatyczna, ona jest antyprzemysłowa. Między innymi to, o czym w tej chwili dyskutujemy, ta perspektywa podwyżek cen prądu, to jest następstwo wszystko polityki tej dekarbonizacyjnej i narzucania tych ograniczeń emisji dwutlenku węgla. No my stosujemy taką metodę spowalniania tego. Ja mam mieszane uczucia, dlatego że powiedzmy sobie otwarcie, że smog jest. No i smog zagraża naszym dzieciom, zagraża naszym wnukom i to nie jest coś, co należy lekceważyć. No a z drugiej strony też wszyscy wiemy, że Polska jest krajem, który jeszcze długo będzie potrzebował węgla. No, każdy naród swoje zasoby naturalne, to w czym ma dobra, których nie posiadają inni, traktuje jako skarb i chroni. Więc jakaś polityka wyważona tu jest potrzebna. No myślę, że dzisiejsza polityka Rzeczypospolitej jest szukaniem takiej via media, takiej drogi pomiędzy tym, co chcą nam narzucić i tymi wszystkimi kosztami tego antyprzemysłowego wymiaru tej polityki klimatycznej, a z drugiej strony, no świadomością tego, no że, jak mówię, no mamy cały szereg dóbr, mamy klasyczny przemysł, mamy koszty, których nie ponoszą w tym stopniu inni.
Przygotowuje się pan pewno do wyborów do Europarlamentu, bo chce pan ponownie kandydować.
Ja powiedziałem, że po nowym roku tę decyzję ogłoszę, więc teraz jeszcze mamy trochę czasu. Natomiast przygotowujemy nasze środowisko, żeby wystawić kandydatów opinii katolickiej w tych wyborach.
Czyli oddzielną listę, bo pan startował z listy Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, w 2012 roku zawarliśmy porozumienie z PiS-em. Ono nie zostało potem wykonane, ale na szczęście jeszcze wtedy w wyborach europejskich było na tyle wykonane, że wyborcy mogli głosować na kandydatów.
I teraz już wspólnie z PiS-em Prawica Rzeczpospolitej nie wystawi listy.
No PiS zerwał to nasze porozumienie, właściwie wymienił koaliantów, dlatego że wtedy, kiedy my zawieraliśmy to porozumienie, to aktualnie alianci, to jest stronnictwa sojusznicze, wtedy jeszcze bardzo mocno atakowały PiS, jak Solidarna Polska, albo wręcz, no, jeżeli chodzi o liderów partii Porozumienie, no to wicepremier Gowin był w rządzie Donalda Tuska jeszcze wtedy. Natomiast myśmy pomogli w okresie tej depresji sondażowej, no ale potem, kiedy PiS się poczuł mocniejszy, to stwierdził, że to jest niepotrzebne, ale to mówię, to są takie szczegóły historyczne na temat współpracy. Natomiast
to
dzisiaj...
To z kim Prawica Rzeczpospolitej zawrze sojusz? Z ruchem Kukiza?
Jest co innego. Ja zachęcam do tego, żeby w ogóle zachęcić wszystkie ugrupowania nieliberalne, a jednocześnie niereprezentowane w większości rządowej do tego, żeby zrobić najszersze porozumienie. I do tego zachęcamy Pawła Kukiza. Do tego w pierwszym rzędzie zachęcamy Pawła Kukiza, który ma predyspozycję, jego wynik z wyborów prezydenckich predestynuje go do roli lidera takiego obozu. Zachęcamy do tego bezpartyjnych. Zachęcamy do tego. Oczywiście, no, takie pozytywne nowe zjawiska na prawicy, jak prawdziwa Europa profesora Piotrowskiego, i zachęcamy wiele stowarzyszeń. Dlatego zawiązaliśmy Komitet Akcji Wyborczej Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego, żeby mobilizować najszersze grono.
A Janusza Korwin-Mikke i Sojusz Partii Wolność z...
Ja mówię, że Janusz Korwin-Mikke to jest taka nieustający karnawał libertariańskiej kontestacji, która momentami przybiera takie formy, ceniącym pokój społeczny,
środowiska narodowe z Januszem Korwin-Mikke chcą iść do wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Ale jeżeli chodzi o poszczególne osoby, to trzeba bardzo szeroko o tym myśleć. Natomiast mówię, jednocześnie stosując kryteria odpowiedzialności, które muszą dotyczyć wszystkich.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Spokojnych świąt panu.
Szczęśliwych świąt i szczęśliwego roku dla Radia Wnet.
Marszałkowi życzę. Marek Jurek, lider prawicy Rzeczpospolitej, europoseł, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:00. A w studio Antoni Opaliński.
Dzień dobry Państwu. Druga część przeglądu prasy. Jest taka rubryka w tygodniku sieci Sygnalista nadaje. Tytuł jest nieco niepokojący, ale rubryka jest bardzo ciekawa. Samymi liczbami, nawet najbardziej imponującymi, prawica wyborów nie wygra. Bez wpisania na sztandary choćby kilku wiarygodnych haseł odnoszących się do wartości: imigracja, obrona rodziny, przedgender, tradycje i wiara. Bez wytoczenia kilku ważnych bitew obóz rządzący czeka porażka, o ile nie klęska. Bo same liczby dobrze wypadają w fokusach, ale jednak nie mobilizują, nie porywają, nie tworzą prawdziwej różnicy. Paradoksalnie one usypiają, trochę jak z kościołem, który jeśli zamienia się w organizację charytatywną, wcześniej czy później umiera. I to w ciszy. Takiego pesymistycznego tonu jeszcze w tygodniku w sieci nie było, a ta rubryka, która jak rozumiem jest trochę takim głosem redakcji, jest mało optymistyczna. Deutsche Welle zauważyła, proszę Państwa, że coś w Europie jest nie tak. Francja, Węgry, Polska, czy wkrótce na ulicę wyjdzie pół Europy. Na Węgrzech ludzie protestują przeciwko niewolniczej ustawie, w Albanii przeciwko wysokim czesnemu. W Polsce przeciwko głodowym płacom nauczyciela, tak pisze Deutsche Welle. Rzeczywiście jest tak, że w Europie, w różnych krajach sytuacja jest coraz bardziej niepokojąca. Obywatelom nie podoba się to, co się w tych krajach dzieje. No tylko pytanie, czy tak można wszystko wrzucić rzeczywiście do jednego garnka, czy protesty w Polsce, które raczej zdaniem wielu obserwatorów prowadzi bardzo mocno socjalną politykę, są tym samym co protesty na Węgrzech przeciwko bardzo liberalnej reformie prawa pracy. Jak to się ma do ruchu żółtych kamizelek, który jest buntem przeciwko europejskiemu tak naprawdę establishmentowi, a jeszcze mieszać do tego sprawy bałkańskie, które zawsze są trochę inne. Ciekawe jest, że te niemieckie media zauważyły, że w Polsce coś jest nie tak z płacami nauczycieli. Autorzy tylko nie tłumaczą, że głodowo, jak mówią tutaj płace nauczycieli, to nie jest wymysł strasznego reżimu Prawa i Sprawiedliwości, tylko tak w Polsce jest od wielu, wielu lat. Tak właśnie za czasów uwielbianego przez zachodnie media Balcerowicza, kiedy układano polskie reformy, ktoś postanowił, że nie ma powodu, żeby w Polsce nauczyciel był kimś więcej niż tylko obywatelem drugiej kategorii. No i w czasach również uwielbianego przez Niemców rządu Donalda Tuska, jego przyjaciół, też nie było jakoś tak, że ktoś szczególnie dbał akurat o płace tej grupy społecznej. No ale to tak łatwo wszystko przyporządkować, że o, teraz właśnie obywatele buntują się przeciwko głodowym pensjom. Jeśli chodzi o te sprawy niemieckie, to byliśmy w Krakowie, więc trochę jeszcze krakowskiej prasy, tygodnik powszechny, a na końcu i tak wygrywa Merkel. Ciekawy artykuł pana Grzegorza Szymanowskiego z Berlina. Po 18 latach jako przewodnicząca CDU odeszła z tej funkcji na własnych warunkach. To dowód, że Angela Merkel dobrze rozpoznała kierunek zmian w niemieckim społeczeństwie. Prawda i nieprawda, bo z jednej strony oczywiście Angela Merkel rzeczywiście odeszła z funkcji szefowej partii na własnych warunkach. Udało jej się doprowadzić do tego, że osoba, którą niektórzy nazywają mini Merkel, została jej następczynią na tym stanowisku. Z drugiej strony chyba musiała odejść jednak przedwcześnie, przed końcem kadencji z tego stanowiska. Po pierwsze, żeby zachować fotel kanclerza, a po drugie właśnie dlatego, że nie rozpoznała dobrze przynajmniej nastroju w niemieckim społeczeństwie. I jak żeśmy tutaj wielokrotnie o tym mówili, zwłaszcza we wschodnich landach, polityka Angeli Merkel spotyka się z coraz większym sprzeciwem. Będziemy do tych spraw niemieckich jeszcze bardzo często wracać. Arkana. dwumiesięcznik Arkana. Ciekawa debata o tym, jak będzie wyglądać niepodległość jutra. I tutaj wielu różnych mądrych ludzi się wypowiada o temat niepodległości i historycznie, i współcześnie. Profesor Marek Kordat, znany ostatnio głównie z tego, że jest jednym z głównych krytyków reformy ministra Gowina, a to jest przecież historyk, sowietolog, specjalista od polskiej polityki zagranicznej lat 30., mówi tutaj właśnie o stosunkach z Niemcami. Stosunków polsko-niemieckich nie tłumaczy ani metafora o tysiącletnim antagonizmie, ani hasło pojednaniu, którym tak często rozprawiano w Polsce po 1989 roku. Interesy obydwu państw nie są tożsame, ale też nie pozostają skazane na wieczny konflikt. Pamiętam, jak w roku 2009, kiedy pracowałem jako historyk dla tak zwanej polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych, ówczesny minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wygłosił do nas krótkie przemówienie, a jedną z jego konkluzji był sąd, że stawiając opór Rosji i Niemcom, zostaniemy zmiażdżeni. To cytat z nieocenionego pana ministra, oczywiście. Nie jest dla Polski dobrze mieć pogarszające się relacje z Moskwą i rozmaite napięcia z Berlinem, komentuje profesor Kornat, ale to myślenie, które przedstawił wymieniony wyżej polityk, nie może prowadzić do rezygnacji z samodzielnej polityki i do uległości. Umacniając sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, jednym z mocarstw światowych, jedynym mocarstwem światowym, które może, chociaż nie musi, przyjść nam z pomocą w godzinie zagrożenia niepodległości, i budując system Trójmorza, nie jesteśmy bez atutów. W dwumiesięczniku Arkana, proszę państwa, jeszcze świetny reportaż pana Jakuba Maciejewskiego, na co dzień dzień historyk, ale też dziennikarz Gazety Polskiej Codziennie. Pan Jakub Maciejewski opowiadał zresztą tutaj u nas w jednym z poranków Wnet. To jest reportaż z Mołdawii. Polak z Mołdawii, to jest podróż po Mołdawii, ale też po Naddniestrzu, pełna różnych obserwacji, poszukiwanie różnych polskich śladów, ale ja tutaj znalazłem taki uroczy fragment, kiedy rozmowa toczy się w Naddniestrzu, kiedy tutaj właśnie pan Jakub Maciejewski tłumaczy spotkanym obywatelom, że wcale Polska nie chce żadnej wojny z Rosją. No i tutaj jego rozmówca mówi tak: ale jest u was jeden mądry polityk. Ciągnie swój wykład mężczyzna, a kobiety potakują, jakby wiedziało, kogo konkretnie chodzi. Czyżby monotematyczna propaganda przedstawiająca Kaczyńskiego jako wroga Zachodu i naśladowcę Putina dotarła i tutaj? Czy chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, pytam. Nie, nie, odpowiada chórem grupka wiernych. Morawiecki wskazuje na premiera, ale to też nie jest rosyjski idol. Nie jest też nim Macierewicz, ale i przywódcy naszej opozycji. Nie są im znani. Ten, który często przemawia w Brukseli, mój rozmówca, próbuje sobie przypomnieć rozmówcę, a ja zastanawiam się... Nie kto przemawia w Europarlamencie, bo głos zabierają tam setkami, ale kto może być bohaterem rosyjskich kanałów? Korwin-Mikke. Wianuszek wiernych wybucha entuzjazmem, rozlewa się potok komplementów dla lidera polskich wolnościowców. To się, proszę państwa, nazywa popularność. Arkana numer 143. Jeszcze będziemy do tego wracać. Alan Dershowitz, proszę państwa, amerykański prawnik, taki człowiek, który uczestniczył w różnych bardzo ciekawych procesach i prawnych, i politycznych w Stanach Zjednoczonych, na portalu telewizji Fox News zastanawia się, co musi zrobić Michael Flynn, były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Donalda Trumpa, żeby nie pójść do więzienia, bo ta pętla się wokół Michaela Flynna zaciska. Liberalne media się bardzo z tego cieszą, a pan Alan Dershowitz tutaj rozważa różne alternatywy prawne i nie tylko prawne, jak tacy prawnicy się wypowiadają, to sytuacja musi być poważna. Polonia Christiana 24, jeszcze jeden ślad naszych krakowskich tutaj przyjaźni. Portal Polonia Christiana 24, bardzo ważne miejsce w polskim internecie. Przeważnie cytujemy je wtedy, kiedy mówimy o sprawach Kościoła, ale tymczasem jest tam też wiele ciekawych informacji, nie tylko dotyczących spraw religijnych. Co dalej z protestem żółtych kamizelek? To jest artykuł pana Bogdana Dobosza. Polecamy. Ten protest wydaje się, że on powoli zamiera, ale to nie znaczy, że zamiera napięte ta sytuacja we Francji. I jeszcze jeden artykuł z Polonia Christiana 24, tym razem jest to przedruk artykułu słowackiego. Echa powołania armii Kosowa. Ameryka rozgrywa Europę kartą Kosowa. Kosowo rzuciło amerykańską rękawicę Europie. Belgrad przygotowuje się do wojny, pisze słowacki portal Hlavné Správy, oceniając wydarzenia ostatnich kilku dni na Bałkanach. Swoje zaniepokojenie wyraża też zebrana w trybie pilnym Rada Bezpieczeństwa ONZ, która dostrzega wzrost napięcia między Belgradem a Prisztyną po podjęciu decyzji o utworzeniu armii Kosowa. Tak to jest, proszę państwa, że jak mocarstwa chcą w Europie trochę namieszać, to zawsze na te Bałkany sięgają. Tak było i tak chyba też będzie. Washington Times pisze o tym, czy jest możliwe jakieś dogadanie się krajów na Bliskim Wschodzie. Pan Clifford D. May pisze o tym, że być może Barack Obama rzeczywiście zasłużył na Nagrodę Nobla, ale nie na tą Nagrodę Nobla, którą dostał na początku za to, że nie jest Bushem, tylko za to, że częściowo przynajmniej wycofał się z Bliskiego Wschodu, że przesunął akcenty amerykańskiej polityki gdzie indziej i pozostawił Arabów i Izraelczyków samych sobie i oni będą musieli się w końcu ze sobą dogadać. Jakoś uzupełnieniem tego jest informacja całkiem aktualna o tym, że Waszyngton przygotowuje nowy projekt rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Tak poinformowała podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ odchodząca ze stanowiska ambasador Ameryki przy ONZ-cie, pani Nikki Haley. Amerykańska ambasador powiedziała, że to nie Narody Zjednoczone, ale porozumienie obu stron może doprowadzić do pokojowego rozwiązania konfliktu. My tu sobie o wielkich sprawach międzynarodowych, a są tacy, którzy chcą bardzo mocno kontrolować nasze wydatki. Rzeczpospolita informuje o niepokojącym wyroku sądowym. Fiskus nie musi mieć dowodów, żeby zablokować firmowy rachunek. Wynika z precedensowego wyroku. Blokada konfirmowych, czyli atomowa broń dla skarbówki, miała służyć w walce z największymi, najbardziej zuchwałymi oszustkami podatkowymi, oszustwami. Dziś pojawia się realna obawa, że w polu rażenia systemu typowania oszustw może się znaleźć każdy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał precedensowy wyrok w sprawie o przedłużenie blokady konta. Spór wygrała skarbówka, a Sąd Administracyjny uznał, że przy przedłużeniu blokady konta na 3 miesiące nie musi prowadzić postępowania dochodowego. Wystarczy, że po analizie przepływów pieniężnych urzędnik stwierdzi ryzyko wykorzystania rachunków w bankach do wyłudzania podatku i niewykonywania zobowiązań. To będą dopiero analizy, proszę Państwa, i na zakończenie zapowiedź. Zapowiedź jest krakowska, proszę Państwa, bo my jesteśmy też krakowscy. Dzisiaj na Uniwersytecie Jagiellońskim o godzinie 19:30 bardzo ważna debata. Profesor Andrzej Nowak i dr Jacek Bartosiak. Polska wobec Europy i świata. Uniwersytet Jagielloński, Auditorium Maximum UJ. Aula duża, godzina 19:30. Radio Wnet też zaprasza.
A w imieniu Radia Wnet zapraszał Antoni Opaliński.